Dzień dobry, nazywam się Mateusz Grzeszczuk, a Podróż bez paszportu to podcast o otaczającym nas świecie. Często bardzo skomplikowanym. Jeżeli chcecie wiedzieć więcej, to nie mogliście lepiej trafić. Partnerem odcinka jest OANDA, TMS Brokers, dom maklerski obecny na rynku już od ponad 20 lat. W opisie odcinka znajdziecie link do aplikacji, w której możecie otworzyć konto maklerskie i grać na giełdzie, a wcześniej potrenować na koncie demonstracyjnym. Jeżeli otworzycie konto za pośrednictwem tego linku, dostaniecie na start książkę o tematyce inwestycyjnej. Zapraszam, Mateusz. Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Dzisiaj znany, lubiany ambasador Krzysztof Płomiński, który komentuje świat blisko wschodni wielokrotnie. Dzień dobry, kłaniam się nisko.
Dzień dobry.
Dzisiaj o Lidze Państw Arabskich, która wzywa do wysłania sił pokojowych ONZ do strefy Gazy. Przywódcy 22 państw spotkali się. Jakie decyzje po tym spotkaniu, po kolejnym spotkaniu Ligi Państw Arabskich?
Z jednej strony tego rodzaju spotkania to jest pewien rytuał odbywający się zasadniczo corocznie. Cechą jakąś odmienną tego spotkania ostatniego Ligi Arabskiej na szczycie było to, że odbywało się w Manamie, na Bahrejnie, po raz pierwszy w historii. No i myślę, że tym zasadniczym elementem to były sprawy palestyńskie przede wszystkim. Choć nie zabrakło omówienia wszystkich innych problemów, a w regionie Bliskiego Wschodu, Północnej Afryki jest ich wciąż co niemiara i niektóre, tak jak wojna w Sudanie, sytuacja w Jemenie, sytuacja w Libii, Liban, Irak w dalszym ciągu, problemy graniczne, również kwestia relacji z Iranem. Tego jest naprawdę bardzo dużo. Natomiast zadanie, jakie wyznaczyła sobie Liga Arabska na tym ostatnim szczycie na kolejny rok, jest to przede wszystkim sprawa palestyńska, jest to w tej chwili sytuacja w Gazie i myślę, że cały zestaw, cały pakiet spraw, którymi chcą się zająć. Tutaj też wprawdzie nie ma jakiegoś zasadniczego odejścia od dotychczasowej linii politycznej Ligi Arabskiej, ale to, co jest nowe, charakterystyczne, no to jest skala dramatu, jaki się w Gazie dokonuje. Również bardzo niepokojąca i skomplikowana sytuacja na zachodnim brzegu, o czym mniej mówimy, ale tam po prostu też przecież wrze i mają miejsce bardzo niepokojące wydarzenia. I tutaj Liga Arabska, proponując międzynarodową konferencję poświęconą pokojowi na Bliskim Wschodzie, jak gdyby wybiega nieco w przyszłość, podpowiadając rozwiązanie, które no, jest jakimś elementem nośnym. Oczywiście przygotowania do tego rodzaju konferencji to są miesiące, co najmniej. W związku z tym jest tutaj miejsce dla dyplomacji do działania. Druga sprawa, powołanie czy propozycja powołania sił, wprawdzie nie tylko pokojowych, ale również ochronnych dla ochrony ludności. To jest tutaj też zmieniona formuła. W tym wszystkim, co jest też moim przekonaniu istotne, w procesie, który realizują niektóre kraje arabskie, normalizacji stosunków z Izraelem w ramach porozumień abrahamowych, nie zaszły tutaj jakieś większe zmiany. Te relacje częściowo zostały zamrożone, ale w dalszym ciągu no, nie doszło do jakiegoś zerwania procesu, który jest realizowany i ponadto Arabia Saudyjska, która w tym procesie jeszcze nie uczestniczy, ale cały czas podkreśla, że również jest gotowa do normalizacji z Izraelem, pod warunkiem w tej chwili na bieżąco chodzi o wstrzymanie działań zbrojnych w Gazie, o szersze otwarcie enklawy dla pomocy międzynarodowej humanitarnej, no i w pewnej perspektywie przejście do procesu, który ma prowadzić do ustanowienia państwa palestyńskiego. I tutaj są dwie rzeczy, moim zdaniem, istotne, tak jak obserwowałem przebieg tego, co się działo w Manamie. Z jednej strony to jest zaznaczenie możliwości podjęcia pewnych sankcji czy działań wymierzonych w Izrael, jeżeli będzie w dalszym ciągu tak postępował, a z drugiej też pewna konsekwencja, że już nie tak jak w poprzednich dekadach ta sprawa palestyńska w zasadzie ona się na jałowym biegu toczyła. W tym przypadku kraje takie jak Arabia Saudyjska zdają sobie sprawę, że jeżeli mają myśleć o swoich planach rozwojowych, transformacji, która jest dokonywana i ma się to odbywać w dobrym klimacie, no to potrzebny jest pokój z Izraelem, ustanowienie niewątpliwie nowego systemu bezpieczeństwa, w którym Izrael będzie uczestniczył, ale wszystko to jest warunkowane takim rozwojem sytuacji wokół sprawy palestyńskiej i wokół palestyńskiego państwa, które po prostu nie blokowałoby dalej tych pozytywnych procesów, które przed 7 października na Bliskim Wschodzie się zaznaczały i do których niewątpliwie no, trzeba będzie w którymś momencie powrócić.
Tak. Jest również ważne wydarzenie dla polskiej dyplomacji, wizyta prezydenta Andrzeja Dudy i chyba nie skupiliśmy się na tym, co trzeba.
No tak, prezydent Duda pojechał do Kataru na forum międzynarodowe. Jednocześnie spotkał się z emirem Kataru. Katar od właściwie polskiej transformacji był pierwszym krajem Zatoki bogatym, który zainteresował się konkretnie Polską i który wobec Polski wyszedł z całym pakietem propozycji, przede wszystkim o charakterze inwestycyjnym. Był to okres, ten pierwsza dekada polskiej transformacji, no, kiedy do tego zupełnie nie byliśmy gotowi i propozycje katarskie, które opiewały na łącznie kilkanaście miliardów dolarów inwestycji, nie zostały nigdy nie tylko podjęte, ale nawet poddane jakiejś poważniejszej w Polsce dyskusji. To, co się zmieniło w międzyczasie, to z jednej strony parę bardzo ciekawych projektów, które były zrealizowane. Czasami może się wydaje, że one mniejszej są wagi, ale też bardzo istotne, tak jak chociażby ogromna praca, jaka dzięki pieniądzom katarskim została wykonana nad opracowaniem i wydaniem manuskryptu hrabiego Rzewuskiego z podróży na Półwysep Arabski, czyli dzieła, które jest, no, ma bardzo istotne znaczenie w stosunkach właśnie kulturalnych z krajami arabskimi, bo Rzewuski 200 lat temu z kawałkiem realizował ten program, który no, w dalszym ciągu, jak widać, jest potrzebny w Polsce, ponieważ nie zdajemy sobie sprawy ze specyfiki kulturowej, no i zastanawia nas, czy bardzo często bulwersuje, że emir Kataru, spotykając się z polskim prezydentem, jest w klapkach, nie zdając sobie sprawy z tego, że no jest po prostu świat bardziej zróżnicowany niż nam się znad Wisły wydaje i jest to tam po prostu coś bardzo naturalnego, co po prostu trzeba zaakceptować. Ja zresztą kilka tygodni temu została wydana świetna książka profesora Tomasza Orłowskiego na temat protokołu dyplomatycznego. Ja gratulując ambasadorowi Orłowskiemu, no, zwróciłem uwagę, że tam brakuje jeszcze jednego rozdziału właśnie dotyczącego specyfiki protokołu dyplomatycznego i generalnie szerzej zwyczajów, jakie występują w świecie i z jakimi mamy do czynienia. I tutaj zapewne w kolejnym wydaniu tego podręcznika, tej książki, Będzie niewątpliwie o tym również mowa. Jestem również przy tej okazji w pewnym sensie zbudowany, ponieważ pisząc komentarz w mediach społecznościowych na ten temat, spotkałem się z nieprawdopodobnym odzewem. W ciągu 24 godzin mniej więcej tylko na LinkedInie pojawiło się 32 tysiące wyświetleń. To jak na tego rodzaju sprawę, myślę, jest całkiem niezły wynik. Tym bardziej, że nikt nie kwestionował po prostu tych tez, które ja tam stawiam, mianowicie zaczynających się od tego, że na Bliskim Wschodzie to i Mojżesz, i Jezus, i Mohammed chodzili w sandałach, czyli w klapkach. W związku z tym nie dajmy spokój, prawda, również emirowi Kataru. Co więcej, w taki sam sposób po prostu przyjmuje Króla Arabii Saudyjskiej, inni władcy, nie tylko polskiego prezydenta, i tutaj właśnie potrzeba jest otwarcia nad Wisłą nieco szerzej oczu, ale prezydenta Stanów Zjednoczonych, niedawno również prezydenta Turcji. Jest to dość powszechna zasada. Z tym, że w Polsce niektórzy są dość odporni na tego rodzaju wiedzę, ponieważ kilka miesięcy temu też w mediach społecznościowych wykpiwałem trochę pomysły, że prezydent Putin, będąc w Teheranie, został spostponowany i obrażony, bo jego irański gospodarz był również w klapkach. Ale tutaj dochodzimy do czegoś, co z jednej strony może wydawać się drobnym jakimś elementem, ale z drugiej może mieć przełożenie na poważne interesy. Jeżeli byśmy tutaj dopuścili, że zupełnie przez głupotę, niewiedzę, ignorancję, a być może również przez złą wolę, obrażamy szefa państwa, monarchę kraju, który decyduje o naszym bezpieczeństwie energetycznym w zakresie gazu skroplonego, bo właśnie w Katarze kupujemy połowę potrzebnego nam gazu. I ten człowiek powie, przecież ja nie muszę z tymi Polakami się kolegować, bo ten gaz możemy sprzedawać wszędzie na świecie, być może również na lepszych niż do Polski warunkach, i przykręci kurek, to w jakiej sytuacji będziemy musieli wrócić po prostu do Moskwy i prosić, żeby nam przywrócono dostawy gazu, i czy tego chcemy? Czy jednocześnie nie potrzeba się po prostu, podejmując różnego działania, a w tym przypadku było to dość szerokie. Może te z paru stron płynące również uwagi, ostrzeżenia, one powstrzymały trochę taką falę, ale po prostu w tym dyskursie politycznym również, w konflikcie ideologicznym, jaki w Polsce jest i międzypartyjnym, bardzo często uderza się na oślep i nie patrząc, że uderza się po prostu w fundament, na którym sami tutaj stoimy, a akurat w tym przypadku ktoś tam w Moskwie zaciera ręce, mówiąc, przecież to bardzo fajnie, bo w ten sposób podważacie po prostu swoje podstawowe interesy, a to nam doskonale służy.
Tak, ja pozwoliłem sobie też zrobić screena pana ambasadora tutaj wypowiedzi tekstu na LinkedInie, podałem u siebie również na X. Nie ma pana ambasadora, z tego co się orientuję, na Twitterze, więc pozwoliłem sobie zamieścić właśnie klapkę Mira Kataru, a sprawa Polska, więc też,
bardzo dziękuję.
Więc i tam trochę, mam nadzieję, że trochę poedukujemy.
Wspólna sprawa.
Bardzo dziękuję za dzisiejszy komentarz państwu, dziękuję, i słonecznych dni również. W klapkach można pochodzić, dzisiaj sobota słoneczna. Kłaniam się nisko.
Wszystkiego dobrego, tak jest. Do usłyszenia, dziękuję.
Dziękuję serdecznie za odsłuchanie tej audycji. Zachęcam oczywiście do kliknięcia subskrybuj, obserwuj oraz wsparcia mojej pracy na serwisie Patronite. Do usłyszenia.